Witajcie kochani, dzisiaj jest poniedziałek, ja nazywał się Mareł, nazywał się, bo ja się nie nazywam, ja się nazywał, a to oznacza, że to jest poniedziałkowy Mareł poranny, papa poniedziałkowy Mareł poranny. Witajcie serdecznie, dawno nie było Mareła porannego, nie wiem ile, od czasu tej wielkiej dramy wokół Grega Glassmana, zboczucha starego. Natomiast moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć, wytłumaczyć się troszeczkę, z czego wynika ostatnia cisza w eterze, no bo też takich podcastów z gośćmi już ponad miesiąc nie było, półtora miesiąca już. Wynika to z tego, że mi się po prostu nie chciało. Takie troszeczkę wakacje od tego wszystkiego sobie zrobiłem, tak troszeczkę tempo zwolniłem w tym wszystkim i tyle. Nie ma tutaj jakiejś głębszej historii za tym wszystkim. Ci, co mnie śledzą w social mediach, to widzieli niedawno, że zapowiadałem, że już podcast niedługo będzie, że moim kolejnym gościem będzie Hubert Kołodziejczak, crossfitter, weteryniarz, miłośnik gór, motocyklista, świetny gość, no rudą brodę ma, no ale trudno, no nie można mieć wszystkiego w życiu. I z nim będzie podcast. Miałem tenże podcast nagrywać w zeszłą sobotę, natomiast ponieważ, tak jak wspomniałem, Hubert jest weterynarzem, wypadła mu na CITO nawet nie jedna, tylko dwie operacje kręgosłupa na sobotę rano. Uważam to za bardzo dobrą wymówkę za tym, że nie mógł przyjechać, więc ten podcast nie został nagrany, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Te wszystkie pytania, a bardzo dużo ich spłynęło, za co bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję, które spłynęły. One się nie zmarnują, na zmarnowanie nie pójdą. W tej chwili jestem, no również wstępnie, bo też nie wiadomo, co życie przyniesie, umówiony z Hubertem na przyszły weekend, więc wtedy sobie nagramy. Więc po prostu odłoży się troszeczkę w czasie, ale nie zostawiam was niczym. Wasze dusze zostaną nakarmione dzisiaj tymże właśnie poniedziałkowym Marełem porannym. No jest to materiał, jak wiadomo, dla tych 17 najzagorzalszych moich wielbicieli, psychofanów nawet, nie bójmy się użyć tego określenia, nie dla wszystkich. Więc jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, słuchając tego podcastu, nie wiesz, co tu się odpierdala, dlaczego jeszcze nic ciekawego nie padło w tym podcaście, spokojnie, to po prostu jeszcze nie jest dla ciebie. Wyłącz ten podcast, prawdopodobnie ci to nie będzie. Znaczy, ja zapraszam bardzo serdecznie do jego wysłuchania, ale prawdopodobnie niczego ciekawego tutaj nie usłyszysz. To jest segment specjalnie dla osób, które już moich podcastów słuchają, które mnie znają, które po prostu chcą czegoś ekstra. To jest taki materiał ekstra. Ekstra jest ten materiał po prostu. Ale ciebie niekoniecznie musi to interesować, więc poczekasz, będzie jakiś podcast z gościem, wtedy będzie dużo ciekawiej, bo ja będę mniej mówił, a ktoś inny będzie więcej mówił. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, nie wiem, czy to już powiedziałem, ale teraz wam to mówię, że chciałbym teraz wrócić do takich cotygodniowych Marełów porannych. Natomiast nie jestem w stanie obiecać, że to będą poniedziałkowe i poranne Mareły. Możliwe, że to będą wtorkowe popołudniowe, albo czwartkowe wieczorne, albo coś takiego, ze względu po prostu na logistykę. No najlepiej byłoby nagrywać w sobotę albo w niedzielę te podcasty, żeby były na poniedziałek i je wtedy też montować, natomiast nie bardzo mam na to w tej chwili akurat w weekendy czas, więc różnie z tym bywa, teraz akurat się udało, nie wiem jak to będzie w przyszłym tygodniu, natomiast no raz na tydzień średnio chciałbym móc wam taki super ciekawy materiał, taki jak teraz słuchacie, dostarczyć, żebyście mogli się nim cieszyć, dzielić ze znajomymi, puścić babci, jeżeli jej nie lubicie, no wiecie, o co chodzi, nie? Chciałbym też troszeczkę zmienić format Mareła porannego, no oprócz tego, że ja sobie będę o czymś tam gadał i mam parę rzeczy dzisiaj dla was do opowiedzenia, to też bym chciał taki od was coś tutaj troszeczkę do tego dostać. Kto słucha mnie od niemal dawna, ten wie, że to było w Marele porannym jakoś z początku tego roku w ogóle, bo w Marele porannym to był mega długa przerwa, gdzieś chyba było w lutym. Ostatni był, jak koronawirus się w Polsce pojawił, to był jakoś przełom lutego i marca, a potem te o Gregu Glassmanie z boczuszku jednym. I wtedy tam, w tym tam dawno, było coś, był taki momencik, że ja opowiedziałem, miałem jakąś taką głupią akcję, wygłupiłem się strasznie, bo miałem jechać na spotkanie i ja pojechałem na to spotkanie. Okazało się, że pojechałem w zupełnie złe miejsce niż powinienem, bo spotkanie miałem w budynku obok swojego, a pojechałem w ogóle ileś tam daleko, musiałem się wracać, spóźniłem się na to spotkanie, no po prostu głąba z siebie zrobiłem zwykłego. I poprosiłem was o to, żebyście przesłali mi jakąś właśnie taką swoją historię, jak to coś wam się, no, coś wam nie wyszło, tak? Coś tam, żeście się wygłupili, coś tak, żebyśmy się troszeczkę z siebie tutaj nawzajem pośmiali i że ja taką, jeżeli dostanę takie historie, jak, czy jedną, czy więcej, to zobaczę, co tam przyszło i przeczytam podczas następnego Maroa porannego. No ale że później to był ten koronawirus i o nim ja właśnie głównie mówiłem, a potem była długa przerwa w Maroach porannych, bo jakoś nie miałem do tego weny, a później był no, ważniejszy Glassman z Boczuszek, to jakoś nie wyszło to czytanie. A moi drodzy, to nie jest tak, że nikt nic nie przysłał, ponieważ taka historia do mnie dotarła i ja ją, nawet dwie historie od jednej osoby, ja tę historię przeczytam pod koniec tego podcastu i już teraz na wstępie, który jest zdecydowanie za długi, proszę was o to, żebyście na maila, bo to bardzo was proszę, że jeżeli już się decydujecie na to, do czego bardzo zapraszam, to na maila o adresie zrób101@gmail.com wysyłacie swoją historię. Jak coś się wygłupiliście, coś wam nie wyszło, nie wiem. Ja jeszcze dla przykładu mogę powiedzieć swoją historię z wczoraj, elegancką. Znaczy ogólnie możemy nazwać ten segment jestem nieudacznikiem, coś na tej zasadzie, okej? Tak, jestem nieudacznikiem. To jest moja historia z serii jestem nieudacznikiem. Wczoraj byłem nieudacznikiem, ponieważ gdyż na działce u teściów byliśmy z moją małżonką kochaną i synkiem moim kochanym Gustawem. Synek mój ukochany Gustaw jeszcze nie chodzi, ale już jest bardzo ruchliwy, jest po prostu z prędkością światła czworaczkuje. I siedzieliśmy sobie na werandzie, i na tej werandzie są takie trzy schodki tam z tej werandy na trawę. I ja sobie siedziałem na krzesełku, bo tak. I widzę, że Gustaw idzie na tej werandzie, idzie do tych schodków. I tak myślę, że będę musiał, no bo on niby już się nawet nieźle nauczył, znaczy po schodach w górę wchodzi super, z prędkością światła. W dół nie bardzo ogarnia, że najpierw trzeba spuścić nogi, a nie głową do przodu iść. To coraz lepiej mu to idzie, ale jeszcze nie rewelacyjnie, nie? Więc trzeba go po prostu pilnować. I jakoś on tak idzie powoli w stosunku do schodów idzie powoli, a ja akurat wtedy coś piłem czy coś i on tak nagle przyspieszył, a naprawdę po prostu z prędkością światła zaczął się tam lecieć, więc ja po prostu odstawiłem szybko tą szklankę, zerwałem się, no bo on już głową po prostu do przodu tych schodów leciał, tyle, synu ratuję cię, lecę do niego i jak przypierdoliłem palcem o tą werandę u nogi, małym palcem u lewej nogi zajebałem w barierkę od tej werandy, tak się spieszyłem. W oczach mi pociemniało, gwiazdki zobaczyłem wszystkie. Nawet tą, mimo że był dzień, to tą kometę, która leciała ostatnio, to ją zobaczyłem. Na domiar złego wytrąciło mnie to troszeczkę z prędkości, jaką obrałem, a była idealna, żeby syna przechwycić. Więc on z tych schodów się sturlał. Na szczęście one są niziutkie, on jakoś tak się sturlał, że nic sobie nie zrobił, nawet za bardzo nie zapłakał. Ja taki był trochę w szoku, co się stało. Więc szczęście w nieszczęściu, że jemu się nic nie stało. Natomiast ja zajebałem tak, że paznokieć mi pękł wzdłuż w dwóch miejscach. Wczoraj miałem problem, na boso jest okej, ale wczoraj miałem problem, żeby w ogóle buta założyć i cokolwiek w butach robić. Dzisiaj już jest zdecydowanie lepiej, więc spoko. No dzisiaj chciałem sobie rano pobiegać, miałem zamiar, w ogóle ze znajomymi się miałem umówić na jakieś bieganko. Nic tam z tego umawiania się za bardzo nie wyszło, ale pomyślałem, dobra, to ja sam wyjdę, takie dwie godzinki, takiego długiego, spokojnego dwie godzinki rozbiegania sobie zrobię. No dupa se nie zrobiłem, bo dzisiaj jeszcze prawda trochę lepiej, no jakbym poszedł na dwie godziny tam tuptać w tych butach, to bym ten palet rozwalił do końca. Więc taki oto mój nieudacznizm, prawda, chciałem uratować syna, to sobie krzywdę zrobiłem. Dawno się tak nie zajebałem w palucha, krew się lała spod tego paznokcia, coś strasznego, nie polecam, nie polecam, absolutnie nie polecam. Więc jeżeli wam się zdarzyły w ostatnim czasie jakieś takie historie, nie wiem, pani w sklepie powiedziała dziękuję, a wy do niej powiedzieliście wzajemnie albo kocham cię, nie wiem, coś na tej zasadzie, to też jak najbardziej taka historia kwalifikuje się do tego, żeby wysłać ją na adres mailowy zrób101@gmail.com i ja te historie z radością będę czytał i z radością będę je czytał i radością będę się też czytał je tutaj. Jeżeli będziecie chcieli zachować anonimowość, to po prostu powiedzcie, ja wtedy nie powiem na antenie, kto taką historię przesłał, po prostu będzie ona anonimowa wtedy, ale oczywiście tak w normalnych warunkach pamiętajcie, że ja po prostu będę też czytał, że to jakiś tam Stefan czy jakiś tam inna Mariola przesłała, nie? Kochani, przejdźmy do dalszej części tego podcastu. Ostatnio właśnie przez to, że była przerwa, Dostałem kilka wiadomości, czy gdzieś tam na Instagramie, czy na Facebooku do mnie ludzie pisali, no a kiedy jakiś podcast będzie, coś, może jakiegoś Marela porannego, a może coś, jakiś jest update crossfitowy, coś o crossficie byś wrzucił, coś. No update tak update, w sensie no ja nagrałem aż 3 takie dosyć krótkie podcasty dotyczące tego, co tam się w tych crossfitach działo, takich naprawdę najważniejszych rzeczy. Czwartego już nie nagrywałem, bo to już by się ograniczało do 5-minutowego stwierdzenia, że hej, mamy nowego CEO. Bo w telegraficznym skrócie Greg Glassman to straszny perf. Odszedł jako CEO. CEO CrossFit HQ został Dave Castro, który wcześniej był dyrektorem CrossFit Games. I to tak się średnio składało, no bo on tak nie bardzo ta rola moim zdaniem do niego pasuje. Świetnie się sprawdza jako ten dyrektor do CrossFit Games, no ale dobra. Natomiast dosłownie, nie wiem, tydzień czy dwa po tym moim ostatnim podcaście wyszła wiadomość oficjalna, że jest nowy CEO w CrossFit HQ, że Greg Glassman nie tylko zrezygnował z funkcji, no bo on wcześniej zrezygnował z funkcji, ale dalej był właścicielem firmy, tak? A tutaj, że on nie tylko zrezygnował z funkcji, ale też sprzedał swoje udziały w firmie. W tej chwili nowym właścicielem i CEO jest pan Eric Rosa. Pan Eric Rosa jest sam od lat długich właścicielem własnej afiliacji, własnego boksa afiliowanego. Był też, startował też w zawodach, nie jakoś tam, nie był nigdy jakoś tam super wysoko, nie był jakimś, nie wiadomo jakim przekotem, ale startował w zawodach też sam. Jest z crossfitem bardzo mocno związany. On jest właścicielem jakiejś innej dużej firmy. No to ogólnie bogaty człowiek. Nie pamiętam, co to była za firma, ale jakaś taka technologiczna IT, coś tam, duża firma. No i ten pan Eric Rosa jest teraz CEO. Z tego, co widziałem po reakcjach crossfiterów na całym świecie, co głównie w Stanach, no bo to oni głównie dym robili wokół tej całej sytuacji, no to, że wszyscy bardzo zadowoleni, że fajnie, że jakby rzeczywiście się odcinają od Glassmana i od tej jakby retoryki i tego wszystkiego, co on tam bardzo złego robił, a co złego robił, to już naprawdę zapraszam do tych poprzednich podcastów, nie będę 17 raz tego samego mówił. Jedna zabawna rzecz, strasznie, to nawet mi ktoś, sam to zauważyłem, ale też ktoś mi to podesłał, już nie pamiętam kto, niestety, przykro mi, anonimowy, dlatego, że nie pamiętam, mój fanie, psychofanie, jeden z moich 17 psychofanów, który podesłał mi tą informację, bo nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z poprzednich podcastów na ten temat mówiłem o tym, że w tym ferworze takiego social justice warriorizmu wokół, znaczy ogólnie dobrze, że oni go tam chcieli w końcu do porządku przywołać, no bo to, co on robił, to nie było nic fajnego, tak, ale że w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją, bardzo często ludzie robią taką za dużą korektę w stosunku do tego, co się działo. Że tak się bardzo obrażają na to, co się dzieje, że jakieś takie strasznie dziwne decyzje podejmują. Jedną z takich dziwnych decyzji, która miała pokazać to, jak ktoś jest po prostu zdenerwowany, sfrustrowany, jak on mocno walczy o sprawiedliwość na świecie, to było to, jak trzykrotna mistrzyni świata w crossficie, pani Tia Claire Toomey z Australii, na swoim profilu na Instagramie, ona miała tam napisane, no, że tam w takim roku mistrzyni The CrossFit Games. To ona zmieniła sobie to, że nie CrossFit Games, tylko Fitness Games, jakoś tak to zmieniła, żeby tylko słowa CrossFit przypadkiem nie było gdziekolwiek na jej profilu, co uznałem po prostu za tak dziecinne i tak głupie po prostu. Słuchaj, Tia, ty sobie możesz tam naprawdę wpisać cokolwiek chcesz, nie zmieni to faktu, że zawody, które wygrałaś, nazywają się The CrossFit Games. I teraz takie, nie wiem, czy ty sama siebie próbowałaś wybielić w ten sposób, bo się bałaś, że ktoś ci coś zarzuci, nie wiem, no, nie wiem. W każdym razie teraz, jak jest nowym właścicielem ktoś inny, jest pan Eric Rosa, to Tia Claire Toomey już teraz z powrotem jest trzykrotną mistrzynią The CrossFit Games. Wszyscy możecie odetchnąć z ulgą. Już jest wszystko w porządku. Już jest rasizm zwyciężony. Najwyraźniej. Chyba tak to działa. No nie jestem pewien. A jeszcze jedna ciekawa informacja ze świata crossfitu, no szczególnie jeżeli ktoś crossfitem się interesuje troszeczkę bardziej i no już od dłuższego czasu, bo to dotyczy osoby, która nie jest aktywną zawodniczką, no już tak, nie wiem, za 2-3 lata, tak mi się wydaje. Camille Kamilka urodziła dziecko, ona była w ciąży, jeszcze niedawno, pamiętam, wrzucała. A czy dlaczego to jest ważne? No wiele crossfiterek rodzi dziecko, ale to jest z mojej perspektywy ważne. Ja to, teraz jestem tatą, to ja teraz jestem troszeczkę wyczulona na takie historie bardziej niż byłem kiedyś na pewno. ona jeszcze dosłownie, nie wiem, 2 tygodnie temu mniej więcej wrzucała post na Instagram, że o, zaczynam 3. trymestr, fajnie, jestem w ciąży, brzuch coraz większy, bla. No i wszystko super. I dosłownie tydzień później po tym poście nagle, że urodziłem. Ja tak dopiero zaczyna coś tutaj, nie wiem, czy mi się jakiś stary post wyświetlił czy coś, no i okazało się, że nie, że urodziła, że jakieś były bardzo słabe wyniki dzieciaczka, że w ogóle nie czuła, żeby się ruszał gdzieś w brzuchu, poszła do lekarza, zbadali ją, były jakieś słabe wyniki i musieli jej na cito awaryjnie robić cesarkę. Nie pamiętam jak, a to jest córeczka, ma na imię Zoe, o tyle pamiętam, tak. I no w tej chwili jej stan jest ustabilizowany, no ale tamten na początku było ciężko, no bo naprawdę malutka, ona tam pisała na Instagramie, że Zoe jak się urodziła, to miała mniej niż 2 funty, a kilogram to jest 2,2 funta, więc ona sporo poniżej 1 kilograma weszła, więc naprawdę no maciupeńka, maleństwo. No ale z tego co ostatnio widziałem, chyba wczoraj, czy przedwczoraj, na Instagramie wrzucała Kamilka informację, to że już jest dużo lepiej, że już jakby, no wiadomo, że to jeszcze nie jest koniec, że to jeszcze dużo czasu minie, zanim będzie można powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Natomiast na tyle dobrze, na ile lekarze by sobie życzyli w takiej sytuacji, żeby było, to jest. Więc ja was teraz, jeżeli ktoś nie słyszał o tym wszystkim, to ja was jednocześnie zmartwiłem i pocieszyłem. I proszę bardzo. Więc to jeszcze taka informacja, taki update ze świata crossfitu, a jeszcze jest jeden update ze świata crossfitu taki, bo no, gamesy to przeważnie były gdzieś na przełomie lipca i sierpnia, przeważnie, mniej więcej tak się to jakoś zaczynało, natomiast tego co sprawdzałem na ich stronie dzisiaj, to też nie ma jeszcze takiej finalnej daty, ale że prawdopodobnie gamesy zaczną się 12 września. Prawdopodobnie ze względu na to, że jeszcze tam czekają i sprawdzają, jak się będą kształtowały te wszystkie zakazy podróżowania i tak dalej. Znaczy, niezależnie od tego, jak one się będą lokalnie gdzieś w Stanach kształtowały, to podejrzewam, a czy nawet globalnie, to podejrzewam, że i tak już jest trochę za późno na to, żeby większość zawodników, którzy się zakwalifikowali do gamesów, tak oficjalnie, spoza USA, żeby tam rzeczywiście teraz lecieli, organizowali, bo to jednak koszty są bardzo, już niezależnie od czegokolwiek, to są po prostu koszty bardzo duże, żeby tam w ogóle polecieć i wystartować. Więc no, raczej dla większości osób ten sezon pod kątem gamesowym jest stracony, więc tak czy inaczej należy się po tych gamesach wrześniowych, które też przypominam mają się odbyć nie w Madison, tylko na farmie Dave'a Castro w Aromas, tam gdzie się pierwsze games odbywały, pierwsze chyba 3 lata, jakoś tak. No to będą raczej mistrzostwa USA w crossficie plus kilku zawodników spoza. To raczej tak to będzie wyglądało, a nie rzeczywiście jakieś tam takie światowe The CrossFit Games. To ma być tak czy inaczej transmisja, będą te Richef Runningi i tak dalej, będą fajni zawodnicy, będzie co oglądać, będzie jakieś widowisko, będzie coś fajnego crossfitowego. No więc no, tak czy inaczej fajnie będzie to oglądać, no ale to nie będą takie pełnoprawne gamesy. Jeszcze, w sumie to nie jest update, tylko takie moje przemyślenie, no bo Glassman w swoim szaleństwie, jakichś dziwacznych czystkach i decyzjach dotyczących struktury firmy, to chyba było jeszcze w zeszłym roku, pozwalniał ludzi pracujących w dziale mediowym CrossFit HQ, CrossFit Incorporated. Wszystkie poprzednie gamesy były w bardzo dużej mierze, jeżeli nie w całości, od strony mediowej, czyli tego, co żeśmy byli w stanie oglądać i w social mediach i po prostu tej transmisji, były organizowanych wewnętrznie przez ich własny dział mediowy. On ich potem biduli wszystkich pozwalniał, no oni tam jakieś swoje własne firmy pozakładali, dalej się tam w tym crossficie kręcą, ale poza CrossFit HQ. I teraz gamesy w tym roku miały być już właśnie przez jakąś firmę zewnętrzną organizowaną. Jestem ciekaw, czy teraz, jeżeli mamy zupełnie nowego CEO, który trochę też z tego, co słyszałem, też on chciałby troszeczkę make CrossFit great again, jakby nie rezygnować z tego, że oni chcą teraz wszystkich grubasów na świecie uratować i tak dalej, ale z drugiej strony no wrócić jednak troszeczkę do tego, że to jest sport zajebisty, trudny, że te wszystkie mutanty genetyczne tam walczą, jakby troszeczkę też odbudować CrossFit właśnie jako sport też, i troszeczkę tą wielkość tego crossfitu, która była elegancko budowana przez lata, może wróci ten ich dział mediowy tak jakby wewnętrznie, fajnie, to by było bardzo spoko. No ale zobaczymy, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, przechodzimy do kolejnego tematu, zupełnie niezwiązanego z crossfitem, mianowicie do wyborów prezydenckich, spokojnie, nie włączajcie jeszcze tego podcastu. Mówię, znaczy odpuszczam temat, znaczy przynajmniej na razie. Jak jeżeli ktoś mnie śledzi w social mediach, a jeżeli ktoś tego nie robi, to naprawdę jestem bardzo zły z tego powodu, ponieważ powinniście śledzić na Instagramie marek.marel albo pan Mareł na Facebooku, zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś mnie tam śledzi, no to wie, że pisałem jakiś czas temu, że tematy polityczne jako takie będą się raz na jakiś czas pojawiać, bo chcę wychodzić trochę poza tę tematykę crossfitu. No nie całkowicie, bo widzę, że wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują mi, że to jest no, zły ruch, że jest dużo osób, które bym, znaczy no nie wiem, może skrzywdził, to jest źle powiedziane, ale no, które by żałowały tego, dla których jest jednak fajne to, że mają takie miejsce, w którym ta tematyka jest poruszana i w sumie dlaczego ja mam się od tego, ja też lubię ten temat i w ogóle, tak? Więc natomiast no też chcę jednak poza ten temat troszeczkę wychodzić, no ale też z drugiej strony no nie będę robił teraz tego podcastu, czy z mojej platformy, jakkolwiek to nie brzmi, krytyki politycznej, czy czegoś takiego, tak? I nie czuję potrzeby komentowania absolutnie wszystkiego, absolutnie za każdym razem i zajmowania stanowiska, no bo też mów mi się, kogo kurwa obchodzi moje stanowisko w tej sprawie, tak? No z drugiej strony, czy z trzeciej, czy nie wiem, która to już strona jest w tej chwili, kogo obchodzi moje stanowisko w jakiejkolwiek sprawie, nawet crossfitu, tak? No ale no, w każdym razie. Więc na ten temat się wypowiadać przynajmniej na razie nie będę. Wszyscy się teraz na ten temat wypowiadają, dużo mądrzejsi ode mnie, osoby, które mają dużo więcej powiedzenia na ten temat i dużo silniejszą legitymację do tego, więc odsyłam was do gdzie indziej. Ograniczę się tylko do tego, że jestem niezadowolony z wyniku tych wyborów. Andrzej Duda nie był moim kandydatem na żadnym etapie, kurwa, czegokolwiek. I tyle powiedziałem. A żeby była też jasność, Rafał Trzaskowski też nie był moim pierwszym wyborem. Ale wolałbym, żeby on wygrał jednak niż Andrzej Duda. No tak się nie stało, trudno. Tyle. Po temacie tyle. Ostatnim tematem, jaki chciałbym dzisiaj poruszyć, taki słodko-gorzki temat, który też tutaj się będzie pojawiał, bo ja się wkręciłem strasznie w jazdę na motocyklu od zeszłego roku. Co prawda wiele osób mi powie, że 125 to nie motocykl, ale ja mam na takie osoby krótkie określenie, to są debile. I właśnie chciałbym... Nie no, żartuję sobie, nie jesteście debile, po prostu jesteście głupi. Chciałbym powiedzieć wam tyle, kochani, że strasznie nie rozumiem takiego właśnie podejścia, że jak... Bo zarówno chodzi tu o motocykle, że nie no, jak nie ma tam litra, czy tam nie ma 100 koni, to w ogóle to nie jedzie, to nie jedzie. Kurwa, jedzie. Bardzo podobną tutaj linię argumentacji często bardzo słyszę na temat samochodów, że nie no, poniżej 150 koni to się w ogóle wyprzedać nie da. Ja się tak zastanawiam, kto was kurwa uczył jeździć? Nie wiem, moim pierwszym samochodem był Fiat Seicento, rocznik 98, 900, a dokładnie 899 cm3 pojemności. Kiedy wyjeżdżał z fabryki, miał 39 koni. Kiedy go kupiłem jako 7-letni używany samochód, miał pewnie z 37. A kiedy go złomowałem, już nie pamiętam, to było chyba 2 albo 3 lata temu, kiedy go złomowałem, bo się tylko do tego nadawał, miał pewnie ze 30, tyle co maluch, w dobrym stanie. I ja nigdy nie miałem jakoś kurwa problemów z jazdą z tym samochodem. Umówmy się, ja oczywiście nie byłem absolutnie najszybszy na drodze, ale jeżeli rzeczywiście chciałem coś wyprzedzić, to wyprzedziłem. Parę razy nawet mi się zdarzyło w trasy tym samochodem gdzieś pojechać i naprawdę nie miałem większego problemu, żeby tira wyprzedzić gdzieś na trasie. Po prostu trzeba to robić umiejętnie. Natomiast jeżeli ktoś, dla kogoś sposobem na wyprzedzanie, na manewr wyprzedzania jest stanąć komuś na zderzaku, tak metr góra do dwóch na zderzaku i to jest tak, jedzie na tym zderzaku, jedzie, mijają samochody, mijają ten ostatni samochód, który tam uniemożliwiał manewr i wtedy tak jadąc te 2 metry z tym zderzakiem, on wtedy wyjeżdża na ten lewy pas, czy tam no, na przeciwległy pas ruchu, gaz do dechy i modlitwa, żeby producent przewidział akurat tyle koni mechanicznych, żeby ten samochód się zebrał i wyprzedził. No to jeżeli ktoś wyprzedza w taki sposób, no to rzeczywiście, no poniżej 150 koni nie da się wyprzedzać i to rzeczywiście muszę przyznać rację. Natomiast jeżeli ktoś potrafi wyprzedzać samochód, wie co to znaczy redukcja biegu, wie, że nie powinno się wyprzedzać za zderzaka, tylko jechać sporo dalej i zacząć przyspieszać już jeszcze zanim tamten ostatni samochód minie ten, który chcemy wyprzedzić, tak żebyśmy my już rozpędzeni mijali ten samochód, a nie dopiero się napędzali obok niego, to naprawdę uwierzcie mi, że nawet 39-konnym poniżej 1 litra pojemności Fiatem Seicento to da się sporo samochodów na trasie, no oczywiście nie wszystkie, wyprzedzić. I bardzo podobną konstatację mam na temat motocykli. Ja w tej chwili jestem w trakcie kursu na prawo jazdy. Na temat tego kursu to chyba w ogóle oddzielna historia na 40 minut jest, bo to też jest w sumie historia z kategorii tych, jak dałem ciała, ale to może sobie zostawię na przyszły tydzień. W każdym razie, no, jestem teraz w trakcie kursu, znaczy nie miałem jeszcze jazd, nie miałem dopiero te wszystkie tam, nieważne, nie miałem jeszcze jazd. Jutro mam, jutro we wtorek mam pierwsze jazdy na dużym motocyklu. No bo jeżdżę od 1,5 roku, no ale jest to 25, więc to no, moje pierwszy raz siedząc na, nazwijmy to, dużym motocyklu, chociaż wiele osób powiedziałem, no średni, bo poniżej miałem litra, to mam takich znajomych, którzy tak twierdzą, pozdrawiam Czarek, że to nie motocykl. Podejrzewam, że to jest bardzo podobne myślenie. Ja wam powiem tak, ja się uczyłem jeździć. Ja nie mówię tutaj o kursie na nauki jazdy, no bo to jest inna sprawa, to jakby i teraz się, nie wiem w sumie jakimi samochodami, chyba Hyundaiami jakimiś małymi się jeździ, też pewnie mają litr pojemności, czy tam 1100, czy coś takiego. Natomiast ja się uczyłem na Fiacie Punto 1200, nieważne, ale jakby mój pierwszy samochód to był Fiat Seicento, który miał 900 cm sześciennych, 39 koni, o czym powiedziałem. Więc ja musiałem nauczyć się wykorzystywać absolutnie każdą ćwiartkę tego konia mechanicznego, jaki miał ten samochód. I to mi pozwala teraz, jeżdżąc dużo lepszym samochodem, a mam w tej chwili Forda Focusa, i to też nie jest żadnego RS czy coś tam, to jest 1.6 diesel, 115 koni, no to też nie jest jakiś nie wiadomo jaki demon prędkości, ale naprawdę nie mam, teraz już w ogóle nie mam absolutnie żadnych problemów, żeby kogokolwiek wyprzedzić. I podejrzewam, że dokładnie tak samo jest z motocyklami, no to się jeszcze okaże. Jak się przesiądę z tej swojej 125 na, nie wiem, jakąś 500 czy 600, no to podejrzewam, że to będzie mniej więcej taki sam skok technologiczny i prędkościowy, jak pomiędzy tym moim 40-konnym Seicento i tym Focusem 115 koni. Natomiast teraz jeżdżąc przez te 1,5 roku na tej 125, na pewno jak wsiądę na mocniejszy motocykl, to będzie mi i wygodniej, i fajniej, na pewno wrażenia z jazdy będą dużo, dużo ciekawsze, dużo fajniejsze, na pewno będzie mi dużo łatwiej, chociażby, nie wiem, no na drodze ekspresowej dla mnie 100 km na godzinę to już jest w zasadzie V-max i to jest zażynanie silnika, więc no nie pcham się na drogę ekspresową, jak naprawdę bardzo nie muszę. Natomiast już na większym motocyklu po prostu będę mógł to zrobić i bez problemu sobie podróżować, więc no tego rodzaju rzeczy będą łatwiejsze. Natomiast przez 1,5 roku jeżdżąc na tej 125, ja wam powiem naprawdę tylko i wyłącznie właśnie na tych drogach ekspresowych brakowało mi tego, że no mógłby być mocniejszy, żeby mógł pojechać szybciej. Jeżdżąc w mieście, w korkach, czy nawet gdzieś pod miastem. Wczoraj zrobiłem sobie wycieczkę motocyklową, taką troszeczkę turystykę motocyklową, taką podmiejską, pojechałem sobie do Warki z Warszawy. Natomiast no, można do Warki pojechać jadąc trasą i z tej trasy po prostu wjeżdżając do Warki, albo można tymi tam opłotkami gdzieś jechać. Ja się wybrałem opłotkami, no bo jeżeli ktoś mi powie, że nie, no do turystyki motocyklowej to musi być no minimum to 800-900 pojemności i tam 80 koni, a najlepiej to poniżej litra i wtedy to sobie można jeździć. No jeżeli dla kogoś turystyka motocyklowa to jest właśnie podróżowanie ekspresówkami, autostradami, to są 400-500 tysiąc kilometrów dziennie do zrobienia, albo chociażby to jest taka dalsza turystyka motocyklowa, czy w takim terenie bardziej górskim, gdzie rzeczywiście jest potrzebna większa moc, żeby tam w górę, w dół, wszystko tam sprawnie jechać. Jasne, tak, zgadzam się. Natomiast no nie każdy mieszka w Alpach, ja nie. I powiem wam, że tak po płaskim, czy na tyle górek, ile w Mazowieckiem jest, to naprawdę ta 125 żadnych problemów mi nie sprawia. Oczywiście pod warunkiem, że jadę tymi podrzędnymi, mniejszymi dróżkami, co jest zresztą dla mnie dużo przyjemniejsze. To jest dla mnie turystyka motocyklowa. Ja sobie jadę, tutaj krówka, tutaj konik, tu pan na kombajnie jedzie, tutaj osady, kurwa, ale ładne sady, nie, ale takiego sadu jeszcze nie widziałem. A tutaj zboże sobie jakieś rośnie, a tutaj słonko świeci. las, przez lasy się jakieś jedzie, wąskie takie fajne drogi, zakrętów troszeczkę. No super, bajka. Dla mnie to ja jadę wtedy sobie wolno, ale spokojnie. 70 na godzinę to jest maksymalna prędkość. No czasami się 80 zdarzy gdzieś na jakimś krótkim odcinku, bo po prostu ani nie ma potrzeby, ani nawet nie ma jak. Dla mnie to jest turystyka motocyklowa. No chyba, żebym musiał, na przykład chciałbym sobie w taki sposób pojeździć, nie wiem, w Beskidzie Żywieckim. No to fajnie by się było móc najpierw szybko przetransportować do tego Beskidu Żywieckiego, no to wtedy bym już jakąś tam większą, szybszą drogą, nie wiem, ekspresówką czy cokolwiek, nie? Ale naprawdę jak ja słyszę, jak ktoś mi mówi, że 125 to nie wiem, to nie motocykl, a to nie jedzie. No ludzie, no nie wiem, no jeżdżę od półtora roku i jakoś jedzie, no i zrobił to 8000 km, no to nie zrobiłby, jakby nie jechał, tak? No, a, bo to nie, no nie przyspiesza, no ale no to kurwa, no to nie wiem, no wiem, że troszeczkę teraz bez ładu i składu mówię, ale po prostu wkurzam się, bo naprawdę uwierzcie mi, jeżeli zastanawiacie się nad tym, jeżeli nie jeździcie motocyklem, w ogóle nigdy nie jeździliście motocyklem, teraz od, nie wiem, już 3-4 lat można jeździć 125 na prawie jazdy kategorii B. Musicie mieć takie prawo jazdy minimum przez 2 lata, żeby móc jeździć na takim prawie jazdy 125. Jeżeli zastanawiacie się, kurczę, w sumie to te motocykle fajne, może bym pojeździła. Ale no teraz robić te prawo jazdy, te kursy, to kosztuje, to wszystko, potem ten motocykl drogi. Polecam Wam naprawdę zakupić sobie 125. Ponieważ wtedy zobaczycie, czy motocyklizm, czy jazda na motocyklu jest w ogóle dla Was. Bo to niezależnie już od tego, wy możecie nawet po 3 miesiącach stwierdzić, że rzeczywiście dla was te 125 to jest absolutnie za mało. Wy już musicie, znaczy wątpię, żeby tak było, ale że to jest absolutnie za mało, że potrzebujecie więcej, żeby szybciej i tak dalej. Ale wtedy będziecie mieli pewność, że rzeczywiście motocykle są dla was fajne, bo ile ja i chcecie na nich jeździć i będziecie to robić, bo ja kupując ten motocykl, ja byłem święcie przekonany, że ja będę jeździł raz na tydzień, w weekend se czasem gdzieś tam, albo jak będzie idealna pogoda, to może do pracy pojadę. Okazało się, że ja już od pierwszego razu, jak na niego wsiadłem, to ja w niego praktycznie nie zsiadam. Jeżdżę praktycznie w każdą pogodę, w zeszłym roku jeździłem do grudnia, no w tym roku jeździłbym już od początku marca, no ale potem ta pandemia, nie miałem po co, bo pracowałem z domu, więc nie miałem za bardzo po prostu gdzie jeździć, bo mi wszystko pozamykali, więc po prostu na dupie w domu siedziałem, ale jeździłbym już od marca, mam już 3 kurtki motocyklowe, 2 pary spodni, w ogóle no mam tego szpeju tyle, jakbym nie wiadomo jakim motocyklistą nie był i ile lat już nie jeździł, bo się po prostu strasznie w to wkręciłem. Jest super i dlatego teraz zdecydowałem się i teraz jak się zdecydowałem na to, żeby zrobić prawko, to jestem przekonany, wiem po prostu o tym, że to jest inwestycja, bo ile ja historii słyszałem, nawet się widzi czasami, jak już, teraz no, przeglądam cały czas oferty używanych motocykli i ile jest motocykli takich, gdzie ewidentnie ktoś sobie kupił i potem nie jeździł. To po chuj kupować, jak się co, kurzyć ma się w garażu? No nie no, motocykl jest od tego, żeby nim jeździć, tak samo jak samochód. I podejrzewam, że to była taka sytuacja, w którą ktoś się zajarał, jakby w głowie miał jakąś romantyczną wizję jeżdżenia na motocyklu, zrobił te prawko, zrobił ten kurs, kupił motocykl, pojeździł trochę, no ale potem się okazało, że tak. Że kurde, w sumie to trochę wieje, jak popada to tak średnio przyjemnie, no trochę zimno, że nawet jak jest 20 stopni, ale się jedzie te 100-120, to jednak zimno na tym motocyklu trochę jest, więc trzeba mieć troszeczkę tych ciuchów tam, więcej różnych warstw i tak dalej. Się okazuje, a to tego nie mogę przewieźć, a to to, a to tamto, a to to. I się może okazać, że nagle jednak ten motocyklizm to nie jest do końca dla nas, bo się okazuje, że rzeczywiście jeździmy raz na miesiąc. No też ostatnio ktoś mi mówił, że no ja nie odpalałem motocykla od 1,5 miesiąca. No to dla mnie to jest bardzo smutne. No ja odpalam motocykl codziennie praktycznie. No. Jeżdżę kiedy się tylko da, wkręciłem się strasznie i podejrzewam, że jak będę miał większą maszynę, to wcale się to jakoś tam specjalnie nie zmieni. Natomiast wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Naprawdę, uwierzcie mi, 125 da się jeździć i jeszcze do tego ja mam bardzo słabą 125, bo żeby móc na kategorii B 125 jeździć, to ona nie może mieć więcej niż 15 koni. Jest taki limit. 125 cm sześciennych pojemności i 15 koni max, żeby móc na tym B jeździć. Kategorii B. Mój ma 9 koni. No tak se Chińczyk zbudował, tak ma. No ma te 9 koni. No to jest zdecydowanie poniżej tego limitu mocy. I też się da jeździć. Mi się naprawdę super jeździ tym motocyklem. Czy mi brakuje tej mocy? No tak, no fajnie by tam było sobie troszeczkę mocniej odkręcić, czy troszeczkę mocniej przyspieszyć, ale to naprawdę nie jest tak, że ja zsiadam wkurwiony z tego motocykla, że co to kurwa za gówno się tym jeździć, nie? To absolutnie nie. Banan na ryju cały czas jak sobie jeżdżę jest super. Super, bardzo, zdecydowanie polecam. Sto dyski piątki są ekstra. Żeby nie to, że moja żona nie jest zachwycona tym, że ja teraz będę kolekcjonował motocykle, to bym wcale tego swojego starego nie sprzedawał, tylko bym sobie go trzymał i też bym na nim jeździł. I ja wiem, ludzie mi mówią, o to na pewno się teraz przesiądziesz na większe, to zobaczysz już, nawet nie będziesz chciał spojrzeć na tą 125. I teraz muszę wrócić znowu do tego mojego Seicento. Kochani, ja mam teraz tego Forda Focusa, który nie jest wcale jakimś nie wiadomo jakim, no 115 koni, umówmy się, to nie jest jakiś porażający demon prędkości, tak? No, ale w porównaniu do tych 40 koni i w porównaniu do tego, no w ogóle ogólnie jaki to jest samochód, jak jest wyciszony, jaki jest wygodny, ile ma miejsca, wszystko, co związane jest z tym samochodem, to nawet nie jest krok milowy, tylko to jest po prostu rok świetlny różnicy pomiędzy tym Seicentem i tym Focusem. A ja mimo wszystko, i to nawet ostatnio żonie, małżonce mojej kochanej, ostatnio mówiłem, że jak ja tęsknię za tym Seicento. Że jak ja bym chciał, żeby mieć dalej te Seicento. Tylko on już naprawdę był w słabym stanie, tam uszczelka poszła pod głowicą, tylko w taki dziwny sposób, że nie palił oleju, tylko ten olej się wlewał do płynu chłodniczego. Płyn chłodniczy taka maź była, taka breja straszna. Więc nie kopcił, ale no uszczelka poszła. Jakoś się tak dziwacznie przepalił. Że rdza strasznie, ale to już, już progi to już były pojedzone. Tam to był absolutnie do kapitalnego remontu, chociaż wyglądał z zewnątrz bardzo ładnie. Same blachy takie zewnętrzne, to jak bardzo dbałem o niego. Ale no już ząb czasu, on miał 20 lat, jak ja go zoomowałem. Więc ząb czasu go już tam nadgryzł. Ale jak ja sobie myślę, naprawdę, jak ja bym chciał go jeszcze mieć? Jak ja bym sobie chętnie w niego tak raz na jakiś czas wsiadł po prostu i tak sobie popyrkał nim. Jakie ja mam super wspomnienia związane z tym samochodem. Jak mi się nim dobrze jeździło. Mimo tego, że on był taki surowy, prosty, że jak się wjechało w dziurę, to się tą dziurę każdym porem skóry po prostu czuło. Że to wszystko tak opornie chodziło, ten lewarek i wspomagania nie było. No to mały samochód, więc łatwo było kręcić, ale czuć było tego, że nie było tego wspomagania. Szczególnie jak gdzieś tam coś trzeba było przeparkować. I te plastiki takie skrzypki. Nie szkodzi. Super. Ekstra samochód. Ja po prostu tak mam, ja po prostu lubię takie rzeczy, lubię jak widzę, że jedzie ktoś Wartburgiem, no to po prostu no mokro mam w majtkach po prostu, no się muszę uważać, żeby się kurwa nie pośliznąć, no. Więc lubię, a z drugiej strony też doceniam bardzo takie bardzo nowoczesne rzeczy i no teraz jak będę kupował motocykl już ten duży, dorosły, tak to nazwijmy, no to też nie będę szukał jakiegoś tam z 85, bo teraz, no bo wychodzę z założenia, że ja będę jeździł motocyklem dużo, często, więc to nie może być coś, przy czym ja będę dłubał non-stop i go naprawiał, tylko to ma być po prostu coś, co ja wsiądę, odpalę, pojadę i wszystko będzie działało jak trzeba, więc to będzie jakiś tam, w ogóle zastanawiałem się nad nowym, możliwe, że będzie używany, ale nawet jak używany, to kilkuletni pewnie jakiś Japończyk, żeby mieć po prostu spokój i tyle, i będę sobie po prostu jeździł, a może kiedyś na stare lata, które już są za rogiem, to zwariuję i sobie kupię jakąś bzdurę, jakąś głupotę starą i będę sobie w tym dłubał wtedy, nie? Ale naprawdę jadą i te małe samochodziki, i te słabszymi silnikami, i motocykle, i samochody. Trzeba nimi umieć też po prostu jeździć, umieć wykorzystać to, co mają. Bo jeżeli ktoś chce polegać tylko na tym, no, to jak ktoś nie potrafi jeździć, to jest to 150 czy 200 koni, to będzie dla niego za mało. No bo nie wykorzysta tego po prostu, bo w złym momencie coś zrobi, no, albo nie zrobi w ogóle. No, ile moja żona ma, jeszcze mamy drugi samochód, moja żona ma Peugeota 206. Rocznik 99, w zajebistym stanie, no ale to jest zasługa jej, bo ona zawsze bardzo dbała o ten samochód i jeszcze teściu jest mechanik, więc on tam zawsze wszystko tam tip-top jest w tym samochodzie, po prostu jak nowy, nie wygląda absolutnie na swoje lata. Tam jest 1.4 silnik, 8-zaworowy, 75 koni miał jak wjeżdżał z fabryki, bladego pojęcia nie wiem ile ma teraz, ale no na pewno nie ma tyle ile miał jak z fabryki wjeżdżał. Szacuję, strzelam, w ciemno co prawda, ale strzelam, że ma pewnie z 70 max. Ja wam powiem, że naprawdę temu samochodowi nie brakuje, znaczy no na trasie jak tam powyżej tych 110 czy coś, no to już mu się ciężko rozpędza, nie? Ale tak jak gdzieś w mieście czy pod miastem gdzieś coś trzeba wyprzedzić czy przyspieszyć, to naprawdę nie brakuje mu mocy czy werwy czy wigoru do tego, żeby to zrobić. Ile razy mi się zdarza, że jedzie ktoś i ja tu wcale, ja też jakoś specjalnie nie pędzę, chociaż no zabrali mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, to jest inna historia, którą też już tutaj opowiadałem. ale ja naprawdę tak na co dzień naprawdę nie pędzę i jeżdżę bardzo spokojnie. Ile razy mi się zdarzyło, że jedzie ktoś jakimś zjawistym samochodem i po prostu tak muli, jest po prostu taką zakałą na drodze po prostu, sznur samochodów, bo jest ograniczenie do 70, to on jedzie 60 i jak się zapala zielone światło, to się orientuje po 15 sekundach. Naprawdę... Ani cena, ani moc, ani wyposażenie samochodu nie jest ważne, jeżeli kierowca, który korzysta z tego wszystkiego, nie wie co robi. To się przekłada właśnie też na to, o czym mówiłem wcześniej. Nie bójcie się, zresztą nie wiem w ogóle, bo ja miałem po prostu mówić o tym, co mnie wkurwia, teraz was przekonuję do tego, żebyście kupili 125, ale tak, rzeczywiście, kupcie 125. Jeżeli się zastanawiacie gdzieś tam z tyłu głowy, wam chodzi pomysł, żeby sobie pojeździć na motocyklu, ale tak się zastanawiacie, że to i kupa pieniędzy, i zachodu, i tak dalej, kupcie sobie 125. Kupcie sobie jakąś spokojną 125. Wystarczy wam wtedy... Znaczy ja wam polecam ubrać się od góry do dołu. No ja mam ciuchy motocyklowe, jakbym jeździł takim już dużym, dorosłym motocyklem. Od samego początku miałem, bo wychodziłem z założenia, że czy ja się przy 80 na godzinę spadnę ze 125, czy 600, czy 1200, to będzie tak samo bolało. Więc ja jestem ubrany od góry do dołu i wam to samo polecam. No ale jeżeli tak bardzo nie chcecie i będziecie wolniutko jechać sobie, to kupicie sobie kask, jakąś tam kurtkę i też będzie okej. Okay. No i nie wydacie aż tyle, jakbyście kupowali większy motocykl. Chociaż, tak jak mówię, jeszcze raz, polecam absolutnie się ubrać od stóp do głów. Na pewno na sam motocykl wydacie dużo mniej. Nie musicie, jeżeli macie prawo SD kategorii B od 2 lat, nie musicie robić prawka kategorii A, więc już całe te zamieszanie z tym związane już macie za sobą i spróbujcie i zobaczcie, bo naprawdę jest super. Super. Jeżdżenie na motocyklach jest naprawdę ekstra. Wkręciłem się strasznie. Strasznie żałuję, że nie wkręciłem się w to wcześniej, że się nie zdecydowałem wcześniej. To jest bardzo podobna sytuacja jak ze stand-upem. No to w sumie może być temat na przyszły tydzień, którego też posmakowałem dopiero w tym roku, a myślałem o tym od lat przynajmniej 10, czy nie lepiej, żeby spróbować i strasznie żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Więc nie wiem, czy jakaś puenta? A, nie, dobra, puenta nie, zaraz, moment, historia gościa, Jezus Maria, bym zapomniał, ale was przetrzymałem długo, ale no dobra, zobaczymy, może z tych 17 osób ze dwie jeszcze są z nami. Więc przeczytam wam teraz historię, jaką dostałem i to jest naprawdę dawno. O, nie, to w ogóle było dawno, bo maila dostałem 4 lutego. Moi drodzy, 4 lutego przesłał mi je, no nie mam imienia, nazwiska, bo tak się mail nazywa, że nie wiem, ani też się tutaj pan nie podpisał. Natomiast jest to Wieczór79 wysłał mi maila o następującej treści. Siema Mareł, skoro miałeś swoją dziwną historię z piątku, to ja przypominam sobie dwie. O, widzicie, nawet dwie historie będą. Pierwsza krótsza, wcale nie, bo druga jest krótsza, już widzę od razu. Pierwsza krótsza, pracuję jako nauczyciel i tradycyjnie, by sklecić etat, trzeba łatać godziny w kilku szkołach. I któregoś roku miałem 4 szkoły do obskoczenia i pewnego tygodnia, a był to wtedy też piątek, miałem szkołę X na 8, musiałem przejechać całe miasto, by do niej dotrzeć, więc zadowolony lub nie, zapierdalam autem przez budowy i tak dalej, bo to był okres, kiedy budowali w Czwie, nie wiem, to chyba jest, bo to jest Czw, jest taka miejscowość Czw, bo to jest w Czwie. Może tutaj brakuje Częstochowie, może to skrót od Częstochowy, nie wiem. W Czwie taki węzeł komunikacyjny na tak zwanej Gierkówce, tak, to chyba Częstochowa, przy McDonald'sach. I przyjechałem na parking, gaszę auto, ale coś mi nagle powiedziało, sprawdź plan. Patrzę, a tu okazało się, że mam jechać do szkoły Y i też na 8, więc by znów przejechać miasto, zostało mi 8 minut. Zapierdalam z powrotem i jadąc mówiłem sobie, debilu, nie ta szkoła, nie popierdol tego w kolejny piątek. I co? I to dzień później sytuacja powtórzona w 100%. Musiałem sobie kartkę zostawić na miejscu pasażera. Zapomniałem o tej historii, bo nie czytałem jej od tamtego czasu. Musiałem sobie kartkę zostawić na miejscu pasażera, że w piątki od 8 szkoła Y, a nie X, i jakoś się nauczyłem. Piękna historia. Strasznie mi się podoba ta kartka na fotelu pasażera. Ja mam też taką akcję, że jak mam coś we łbie, to ciężko mi się wybić do jakiegoś innego schematu. Jakbyście mieli okazję zapytać mojej żony, to by wam powiedziała, po prostu ja w kółko o czymś zapominam. Zapominam czegoś zabrać, zapominam czegoś zrobić, zapominam do kogoś zadzwonić. Cały czas. I też takie karteczki, to jest właśnie dlatego, tak się śmiałem, bo to tak bardzo znajomo brzmi, takie karteczki wszędzie. Uwaga, druga historia. Historia 2. To jak jechałem z byłym teściem, to smutne akurat. Ta część jest smutna, że były teść. Chociaż może z drugiej strony wesoła. Bo nie wiadomo w sumie. Cholera wie, na dwoje babka wróciła. Historia ta 2, to jak jechałem z byłym teściem po skrzyni biegów do mojego auta, znalazłem na Allegro. Nie, żaden sponsor, to, żeby była jasność, nie sponsoruje mnie. Zadzwoniłem, dogadałem się z typem, więc jedziemy ponad 200 km z Łódzkiego. I będąc jakieś 10, to jednak może to nie była Częstochowa, skoro o Łódzkim pisze. Dobra, nieważne. 200 km z Łódzkiego. I będąc jakieś 10 km tam tego miejsca, dzwonię do chłopa, a ten mówi, że to nie ta miejscowość. Zrobiłem oczy jak wilk w wilku i zającu. Teściowi nic nie mówiłem, bo by mnie chyba zabił. Bo facet jak powiedział nazwę miejscowości, to pierwsze skojarzenie z miejscowością z Małopolski. Pierwsza myśl, jak to powiem teściowi. Ale po chwili ciszy w telefonie facet dodał, że to jest 5 km obok tej miejscowości, do której celowo jechaliśmy. Uwierz, jak odsapnąłem, to spadło ze mnie chyba 10 kg. Tak więc to są dwie moje historyjki, lepsze lub nie. Pierwsza zdecydowanie lepsza. Bo w drugiej, znaczy druga byłaby lepsza, gdyby to nie było, gdyby się okazało, że pojechałeś w Małopolskę, a to gdzieś pod Bydgoszczą jest na przykład, to naprawdę, to byłoby lepsze, to byłby większy fail. Dlatego drugą historię oceniam 4 kawałki pizzy na 6, bo to jest średnia pizza. Natomiast pierwsza historia bardzo mnie rozbawiła przez tą karteczkę, więc oceniam ją na 7 kawałków na 8, bo to jest duża pizza, zdecydowanie. Bardzo mi się podobała ta historia. Bardzo Ci dziękuję, panie Wieczór 79, no bo nie wiem, jak masz na imię, mój drogi. Więc kochani, właśnie tak wyglądają takie historie. Bardzo, 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 bardzo zachęcam Was do tego, żeby mi je wysyłać na skrzynkę, na adres mailowy zrób101@gmail.com. Tam nie ma żadnych kropek, kresek pomiędzy zrób i 101, po prostu jest jednym ciągiem. zrób101@gmail.com. Wysyłajcie mi te historie i być może Twoja historia, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, już w przyszłym tygodniu pojawi się w poniedziałkowym Marele Porannym, ponieważ za tydzień również będzie poniedziałkowy Mareł Poranny, tylko możliwe, że nie w poniedziałek i nie rano, ale będzie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, kocham Was, pozdrawiam, całuję, żegnam. Pa!